Ja, i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Proszę Państwa, ja zawsze uważam, że jeśli ktoś zaczyna bzdury gadać, to znaczy, że mu Bóg rozum odbiera. Ale to ma swoje zalety, dlatego że taki człowiek się otwiera. Taki człowiek się otwiera i taki człowiek mówi to, co myśli. Rzadko się zdarza, żeby tacy ludzie jak ten biedny profesorek z UW mówił to, co myśli, ale on, no tak, w tym przypadku mówi to, co myśli. To znaczy, jest tak bezmyślny, że no właśnie, pokazuje nam głębię swojej bezmyślności. Otóż w tym dużym artykule, wywiadzie dla niejakiego Majmurka z Newsweeka, ten cały góralczyk, pseudonim profesor, mówi coś, mówi o tym, że Xi Jinping odszedł od pragmatyzmu i stał się ideologiem. I proszę Państwa, i pokazuje, i tenże profesor Uniwersytetu Warszawskiego pokazuje, jakim jest tępym człowiekiem, jak nie potrafi myśleć zupełnie. Otóż, na przykład Państwu zacytuję pod tytuł, jak to ideologia przekłada się na konkretny pomysł Xi Jinpinga na Chiny? Pytanie. Odpowiedź. W wymiarze praktycznym to jest przede wszystkim hasło chińskiego snu, który Xi Jinping skonkretyzował w postaci dwóch celów na stulecie, a w zasadzie na dwa stulecia. Na stulecie KPH, a więc do 1 lipca zeszłego roku, Chiny miały pozbyć się skrajnego ubóstwa. Ten cel udało mu się osiągnąć, co Xi Jinping ogłosił uroczyście w bramie na placu Tiananmen, w tym samym miejscu, w którym Mao Zedong sproklamował powstanie Chińskiej Republiki Ludowej. Xi był nawet ubrany dokładnie tak samo, jak Mao tego dnia. Chiny to cywilizacja znaku, symbolu. Znaczenie tego gestu było dla wszystkich zrozumiałe. Czyli pozbyć się skrajnego ubóstwa. Niestety to, że Xi Jinping jest, w końcu Xi Jinping jest politykiem, prawda? I on, jak to każdy polityk, może użyć ile chce i praktycznie rzecz biorąc nie ma na to siły, ale taki góralczyk, pseudonim profesor, no oprócz tego no jest profesorem, pseudonim profesor to ja mu nadałem, ale jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego i po nim można by oczekiwać faktów. Jeśli jest badaczem, wprawdzie tytuł profesorski to nie jest tytuł badacza, najwyższy tytuł badacza w Polsce to jest doktor habilitowany, a profesor to jest tylko rzecz administracyjna. No niemniej jednak od takiego człowieka można oczekiwać faktów. A te fakty, to, że Xi Jinping ogłosił uroczyście w bramie placu Tiananmen, że Chiny pozbyły się skrajnego ubóstwa, to oczywiście nie jest prawdą. Od jakiegoś czasu się o tym praktycznie nie mówi, ale do końca 2019 roku ja mówiłem o tym stosunkowo często. Wspominałem o tym, że w skrajnym ubóstwie, czyli poniżej minimum, wszelkiego minimum, które jest tam w różnych prowincjach różnie ustalane, i o tym też wielokrotnie mówiłem, ale to jest w granicach tam 1800, dwóch tysięcy kilkuset RMB na rok rocznie. Więc to jest praktycznie nic. To jest na granicy życia i śmierci. Więc na tej granicy, poniżej tej granicy żyło wtedy kilka milionów, chyba z 5, 10 milionów, już dokładnie nie pamiętam, ale to jednak była pewna liczba osób. To był koniec 19 roku, czyli do momentu, mówię o tym, że koniec 19 roku, bo wtedy zaczął się COVID-19, no i wszystko poszło w dół. Znaczy, jeśli gospodarka stanęła, no to jest oczywistą rzeczą, że znaczy stanęła, no wtedy stanęła, teraz ma się kiepsko. To jeśli tak było, tak od tych 2 lat jest prawie, no to co, tym najbiedniejszym miało się poprawić, tak? No nie, oczywiście, że nie. Mogło się tylko pogorszyć, więc być może ci, którzy jakby przeszli tą granicę tego minimum, pewnie wpadli znowu poniżej, więc ja odnoszę wrażenie, że ta ilość osób bardzo, bardzo biednych nieco się jednak zwiększyła. I to niejaki Góralczyk powinien wiedzieć. Ale najistotniejsze jest to, czy to jest ideologia? Co to ma wspólnego z ideologią? Wyprowadzenie ludzi z biedy? Co to ma wspólnego z ideologią? No nic. No ale tutaj kolejny akapit, kolejny podtytuł. Faktycznie Chinom udało się zlikwidować skrajne ubóstwo? Znak zapytania. Tak, to niewątpliwy sukces polityki reform, natomiast drugi cel, tym razem na stulecie Chińskiej Republiki Ludowej, a więc do 1949 roku, zakłada, że Chiny znów mają stać się kwitnącą cywilizacją, jaką były przed wiekami. I teraz dalej Góralczyk pisze. Przyznaję, że gdy Xi Jinping dochodził do władzy, zaczął ogłaszać te cele, to wydawało mi się, że jego rządy mogą czymś rodzaju socjaldemokracji w stylu skandynawskim. Niestety po 10 latach jego rządów muszę powiedzieć, że praktyka przypomina coraz bardziej Chiny maoistowskie. No dobrze, na przyszłość skończę. Zmaga się dyktatura, cenzura, inwigilacja, autokracja staje się coraz bardziej brutalna. Ja trzymam się diagnozy, że rządy autokratyczne mogą być skuteczne na krótką metę, ale na dłuższą to jest katastrofa. No i tak dalej, to bzdura. Oprócz tych dwóch głównych celów Xi Jinping wyznaczył sobie jeszcze 3 mniejsze na 35 rok, ale jak sądzę, to jest data, do której on chce rządzić. No. Proszę Państwa, te trzy, to on mówi o tych trzech, to było, że Chiny mają stać się społeczeństwem innowacyjnym, opartym na wysokich technologiach, że mają budować nowoczesną armię nie łapię tego trzeciego. Ale wrócę do poprzedniego akapitu. Otóż jeśli człowiek, który zna Chiny, no bo je zna, bo ten cały Góralczyk je zna, śmiał powiedzieć, no bo śmiał, no bo to trzeba mieć ogromną ilość śmiałości, żeby coś podobnego, jakąś taką potężną bzdurę przekazać publici. Śmiał powiedzieć, że on liczył, że w 12 roku, jak Xi doszedł do władzy, że będzie to władza w rodzaju socjaldemokracji w stylu skandynawskim, no to, proszę Państwa, posłuchajcie, wsłuchajcie się w to, że Chiny miałyby być rządzone w obszarze socjaldemokracji, przy pomocy socjaldemokracji, czy tego sposobu myślenia w stylu skandynawskim. Znaczy, możecie sobie wyobrazić coś głupszego? Bo ja nie. Naprawdę nie. Znaczy, można jeszcze wyobrazić, że on powiedziałby, że Chiny byłyby rządzone na przykład przez dwie partie rządzące, tak jak w stylu anglosaskim. No to byłaby podobnie tępa bzdura. No, czy nie należałoby od takiego człowieka wymagać czegoś więcej? I to jest facet, który ma wpływ na kształcenie młodych Polaków. To jest najgorsze. Bo gdyby to był jakiś taki gość mojego typu, że no, gdzieś tam się pęta w internecie, ale nie ma większego wpływu na nic, czy żadnego wpływu na nic, no to powiedzmy sobie, machnąć można ręką. Ale ten intelektualny łobuz, ten intelektualny drań ma wpływ na kształcenie studentów Uniwersytetu Warszawskiego. No więc ja chciałbym, żebyście Państwo zrozumieli, że dlatego między innymi Uniwersytet Warszawski jest w drugiej 500 najlepszych uniwersytetów, 500, powtarzam jeszcze raz, najlepszych uniwersytetów na świecie, dlatego trzeba takich profesorów. A i teraz, ale powiedzmy sobie, no ta socjaldemokracja w stylu skandynawskim to jest przebicie sufitu. No ale on powiada, że, i to jest podkreślone, że po 10 latach jego rządów muszę powiedzieć, że praktyka przypomina coraz bardziej Chiny maoistowskie. No to jest druga konstatacja, która mnie wbija w fotel. To, co się w tej chwili dzieje, to Chiny maoistowskie. Co to ma wspólnego z Chinami? Co współczesne Chiny mają wspólnego z Chinami maoistowskimi? On twierdzi, że to jest dyktatura, cenzura, inwigilacja i autokracja. Cenzura, dyktatura, inwigilacja. Proszę Państwa, ja oczywiście nigdy nie byłem w Chinach. I oczywiście nie mogę ani potwierdzić, ani zaprzeczyć tezom kilku osób, które występowały u profesora Gawlikowskiego w jego spotkaniach z Azją w poprzednich latach, gdy on jeszcze żył, które to osoby, różne osoby, mówiły o tym, że w dużych miastach chińskich można spotkać takie ilości gazet, takie ilości książek różnorakich, a różnie oceniających i patrzących się na rzeczywistość chińską, że te osoby wielokrotnie mówiły, że my powinniśmy iść wzorem Chińczyków, którzy mają taką różnorodność postaw. Przecież u nas to albo jest, u nas są tylko dwa plemiona, prawda, już od dłuższego czasu. A w Chinach jest jedno plemię, Chińczycy, natomiast postaw są tysiące. To gdzie jest mniejsza cenzura? Gdzie jest mniejsza dyktatura? Dyktatura? To a propos dyktatury, to jak Państwo sądzicie, czy w Chinach mógłby się zdarzyć taki pasusz jak w Unii Europejskiej, że to Niemcy wszystkim zawiadują, to Niemcy o wszystkim decydują, że to interes niemiecki jest najważniejszy. No, widzę na przykład ostatnie przyznanie przez Unię Europejską dotacji dla Francji i Niemiec o wysokości 300 milionów złotych na pomoc dla ich przemysłu. Słyszeliście Państwo o tym? No nie, to sobie przeczytajcie. To gdzie jest ta dyktatura? U nas, w Unii Europejskiej, czy tam? Ja twierdzę, że u nas. Jest nieporównanie większa dyktatura. Nieporównanie. A proszę nie zapomnieć o tym, że w Chinach jest 30, nie wiem, 3 czy 4 prowincje i regiony autonomiczne. Nie wiem, 33 prowincje i chyba 4 regiony autonomiczne. Chyba. To jest znaczna ilość, to bez znaczenia. Chodzi o to, że te prowincje, te regiony autonomiczne, one praktycznie same się rządzą. Oczywiście to nie jest tak, że mogą robić co chcą. Absolutnie robić co chcą. Ale to one mają rządy, prowincje mają rządy, parlamenty. No, czy to jest ta dyktatura? Tak? Proszę Państwa, minęło 15 minut, już trochę za długo gadam. Będę, zapraszam Państwa na drugą odsłonę tego materiału, bo znaczy trzecią chyba już odsłonę tego materiału, bo to trzeba takie rzeczy, takie brednie, takie łajdactwa, takie nieuctwo wręcz, jak prezentuje ten profesor, pokazywać, bo bez tego zginiemy pod właśnie nawałą takich bredni, jak mówi Góralczyk. Zapraszam Państwa na kolejny odcinek.